Rozmawiamy w hali Leszka Blanika na terenie Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Leszek Blanik, mistrz olimpijski z Pekinu z 2008 roku i to zdarzyło się dokładnie 18 sierpnia, przed 11 laty. Pamiętasz, jak zaczął się dla ciebie ten dzień? Nie wiem, dobrze spałeś, źle spałeś, bo wiedziałeś, że jesteś faworytem konkurencji skoku?
Pamiętam, że strasznie trzęsłem się cały, ręce, nogi. Zawsze po przebudzeniu kładłem nogi na podłodze i sprawdzałem, jak dzisiaj wyglądam, jeżeli chodzi o czucie mięśniowe, o to, jak się zachowują nogi. No i nie było najlepiej, kiedy wstałem rano, bo rzeczywiście mięśnie się trzęsły, było mi bardzo zimno i był odczuwalny ten stres, ale to dobrze, że ten stres wychodził właśnie w tych momentach, a nie wtedy, kiedy się już później startowało.
I już wówczas wezwałeś na pomoc Arturka, wówczas, nie wiem, 4-letniego synka. Razem oglądaliśmy ten twój skok u ciebie w mieszkaniu na Gdańskiej Zaspie, dokładnie u teściów i ja pamiętam to zdjęcie, zresztą cała Polska zapamiętała, wyjmowane z zapazuchy, jak zwykło mówić się na podwórku, spod koszulki ucałowałeś Arturka. On był cały czas z tobą? Te skoki oddawałeś, mając to zdjęcie gdzieś tam wciśnięte pod spodem?
Tak, tak, dokładnie. Znaczy nie miałem z sobą flagi narodowej, w związku z tym postanowiłem w razie sukcesu mieć z sobą to zdjęcie. Znaczy to zdjęcie było ze mną, tak powiem, dla szczęścia. No i później, kiedy już okazało się, że zwyciężyłem, to postanowiłem jakby tutaj pokazać to zdjęcie, że ta cała praca wówczas, która była robiona, była między innymi z myślą o Arturze i o moim dziecku.
I zawiódł cię ten Arturek, bo ja pamiętam twój benefis, pożegnanie. Jeszcze nie w tej hali, bo ona nie istniała. Hali nie imienia, podkreślam, tylko Leszka Blanika, jakby akt własności tutaj jest. No ale rzeczywiście to ty doprowadziłeś do tego, że taka hala powstała. Tutaj nieopodale, w hali widowiskowo-sportowej. Wielki benefis, rywale, mnóstwo gości, no i trybuny w komplecie zajęte miejsca. I ty z Arturkiem oddający te ostatnie skoki. Wydawało się, że dla Arturka to jeden z pierwszych. On pięknie skrojony, biało-czerwony uniform, wygląda dokładnie tak jak tata 20 lat później i co, i nie udało się, a może po prostu udało się, on jest w tej chwili dobrze zapowiadającym się aktorem.
Oczywiście pamiętam tą galę dokładnie, 2010 rok, tak sobie wymarzyłem zakończenie kariery sportowej. Było mi niezmiernie miło, że mój syn mógł uczestniczyć w tej gali, aczkolwiek myślę, że Artur miał absolutnie dosyć i sportu i pewnych rzeczy związanych ze sportem, w związku z tym wybrał zupełnie inną drogę, z czego się bardzo cieszę, bo jest w tym, co robi, jest znakomity, perfekcyjny. Najlepsze jest to, że wiele osób, które po prostu znają się na teatrze, mówi o nich tylko o samych superlatywach. Oby tak się rozwijało na pewno tutaj. Mam nadzieję, że duża przyszłość w tym temacie u niego. Natomiast jeśli chodzi tutaj o obiekt, w którym jesteśmy, to rzeczywiście nazwa hali to jest pomysł tutaj władz uczelni. Myślę, że obecnie, patrząc na to, co się dzieje na tym obiekcie, że to jest jak najbardziej trafione. Ludzie po prostu kojarzą tą halę właśnie dokładnie z gimnastyką i chyba o to chodziło. I nie narzekamy na brak, że tak powiem, uczestniczących w zajęciach.
I to jest centrum szkolenia, bo ty jesteś trenerem kadry olimpijskiej Tokio 2020. O tym porozmawiamy sobie później, żeby nie psuć sympatycznych klimatów związanych z Pekinem. To ja chciałem jeszcze wyeksponować jeden wątek. Fortel, który zastosowałeś. Wymyśliłeś skok, który przeszedł do podręczników gimnastyki sportowej jako skok Leszka Blanika. No więc sędziowie mieli respekt, bo jak oni mieli oceniać coś, o czym ty dużo lepiej wiedziałeś, jak ma wyglądać, niż oni?
Nie, rzeczywiście. Byłem jednym z tych sportowców, gimnastyków, którzy zmieniali troszeczkę oblicze tej gimnastyki, jeżeli chodzi o konkurencję skok, bo wprowadziłem tak naprawdę dwa nowe skoki. Jeden z tych skoków nie został uznany przez sędziów. Rzekomo jeden z Chińczyków wykonywał ten skok wcześniej ode mnie. Aczkolwiek nikt go na zawodach typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa inne Puchary Świata nie widział. Natomiast ja rzeczywiście wykonywałem również jako pierwszy dwa salta w tył w pozycji łamanej po rundach. No, ale ten skok nie został mi przyznany, w związku z tym troszeczkę byliśmy niezadowoleni, w związku z tym powstał ten drugi skok, dwa łamane wprzód pozycji łamanej po przerzucie, który został od mojego nazwiska nazwany, więc to był duży handicap. Jednak zawodnicy, którzy mają swoje skoki, są twórcami skoków i te skoki są od jego nazwiska, zawsze mają taki dodatkowy handicap, bo to znaczy, że wkroczyli na wyższy pułap tego przygotowania gimnastycznego. No i na pewno ten skok umożliwił mi zdobycie Mistrzostwa Olimpijskiego, ale też umożliwił mi kwalifikacje na Igrzyska, a przypomnę, że żeby zakwalifikować się w moim przypadku na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, musiałem zostać mistrzem świata, bo nawet nie tak jak teraz to jest, że medalista mistrza świata czy finalista mistrza świata ma kwalifikacje. Wtedy tylko mistrz świata mógł zrobić tą nominację, no i w 2007 roku w Stuttgarcie tego dokonałem.
A ile improwizacji było w tym? Może gdzieś tam się przygiąłeś, przykucnąłeś nie tak jak trzeba i wyszedł skok Leszka Blanika? Czy to wszystko było zaprogramowane? Wiedziałeś, że w tym momencie robisz taką figurę, a potem jeszcze dokręcasz, potem odkręcasz, potem śrubą to spinasz i tak się kończy? Jak powstaje nowy skok?
Nowe elementy w ogóle, ewolucje, skoki, one polegają na tym, że cały czas gimnastyka idzie do jeszcze większego utrudnienia i to po prostu było dodatkowe utrudnienie. Do tej pory wykonywano skok w pozycji grupowanej, tak zwane rosze, czy ewentualnie grupowane z półobrotem, czyli dragulesku, mój jeden z większych rywali w mojej karierze, a ja po prostu wykonałem go w pozycji łamanej, czyli o nogach wyprostowanych, co daje dużą trudność podczas lądowania, ale także daje gorszą rotację w trakcie salt i to na tym polega ta trudność. Przygotowanie takiego skoku trwało kilka miesięcy, około pół roku. Oczywiście wielu zawodników też próbowało i bardzo, bardzo, nawet do tej pory nieliczni wykonują te skoki. Przypomnę, że teraz na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Polsce, wicemistrzem Europy został zawodnik, który dokładnie skacze moje skoki, więc jakby tutaj za dużo ten skok, ta gimnastyka się w tej konkurencji nie zmieniła. Trwa to oczywiście miesiącami, nic nie jest dziełem przypadku, wszystko musi być wypracowane. Gimnastyka jest taka dyscyplina, że oprócz tego, że jest techniczna, jest potrzebna siła specjalistyczna, to jeszcze bardzo istotna jest kwestia zdrowotna, odwagi i tego, że wykonujemy na wysokości 4,5 metra skomplikowane ewolucje, a często na wysokości, na przykład na drążku, na wysokości 6 metrów, potrójne salta z obrotami, więc jest to niezmiernie skomplikowana, trudna dyscyplina sportu.
A wracając jeszcze do Pekinu, pierwszy skok, niemal perfekcyjny, drugi taki na granicy złota.
Tak, no drugi skok rzeczywiście. Wkradła się mimo wszystko ta nerwowość tam podczas lądowania, zbyt długo wyprostowane nogi w czasie lądowania, ale całe szczęście podbiło mnie bardziej do góry niż do tyłu. Ja przypomnę, że w Sydney popełniłem ten sam błąd, przedobrzyłem tam i przewróciłem pierwszy skok, wtedy odwrotnie wykonywałem skoki. No szczęśliwie się to skończyło, tak? Gdzieś tam też może doświadczenie pozwoliło mi na to, żeby wybrnąć z trudnej sytuacji. Startowałem jako mistrz świata, mistrz Europy, więc ta rywalizacja na pewno nie była łatwa, bo to ciśnienie związane z tymi poprzednimi sukcesami było naprawdę ogromne. Ja cieszę się, że wytrzymałem tą presję i powiem szczerze, że cała ta kariera sportowa i to, co się robiło zazwyczaj, jak tak spojrzę teraz z perspektywy czasu, to zawsze robiłem jakby trochę mniej myśląc o sobie, a bardziej dla kogoś, tak? Znaczy zawsze nie chciałem nikogo zawieść, tak? Znaczy, dla mnie zawód innych osób, jeśli chodzi o moją pracę na sali, jeżeli chodzi o moje starty międzynarodowe, to zawsze bałem się o to, że zawiodę kogoś, kto na mnie liczy i myślę, że nawet to było dla mnie większą jakby taką motywacją niż jakby to, co sam czułem w środku.
Czyli stawianie sobie pomnika za życia w postaci hali Leszka Blanika, to nie o to chodzi. Zresztą nie kryłeś, że do polityki, bo tam trafiłeś na chwilę, chciałoby się powiedzieć, to po to w bardzo konkretnym celu, żeby zdobyć środki, żeby lobbować na rzecz tego właśnie obiektu.
No tak, zorientowałem się, że rzeczywiście nie ma szansy na to, żeby budować tą halę. Wszyscy wokoło chodzili, mówili, że tak, potrzebna jest hala, a nikt z tym nic nie robił, więc wziąłem sprawy w swoje ręce. Zacząłem się organizować. Polityka była też do tego, między innymi, żeby teraz nasze dzieci mogły tutaj w Gdańsku, na Pomorzu pracować, ćwiczyć, trenować, bawić się w gimnastykę w świetnych warunkach, naprawdę są kapitalne. Mamy w ciągu 11 miesięcy 14 zgrupowań zagranicznych również i wiele z Polski. Także no, trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce. Ten obiekt, wsparcie tutaj też, jeżeli chodzi o kwestie związane z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu podczas jakby tej działalności mojej, no ale wszystko było jakby z góry ukierunkowane tylko na to, żeby wspierać sport, a w szczególności gimnastykę.
No i pięknie już było, to teraz o rzeczywistości, teraźniejszości i o przyszłości tej nieodległej, bo za niespełna rok Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polski Związek Gimnastyki Sportowej no leży w gruzach, nie oszukujmy się, wiadomo, że są potężne długi, że jest groźba zawieszenia zarządu komisarycznego, że gdy jeździcie na zgrupowania, to tak na prędce szukacie środków po to, żeby opłacić przejazd, żeby opłacić startowe, żeby utrzymać to wszystko jeszcze w jako takich ryzach. Ja się pomyliłem w czymś, czy chcesz coś jeszcze dołożyć?
Nie, no, może nie jest tak, że jest zagrożenie jakieś, na razie o tym jeszcze nic nie wiemy, natomiast rzeczywiście jesteśmy za sprawą polityki pani prezes Polskiego Związku Gimnastycznego w bardzo, bardzo trudnej sytuacji od 2 lat. Polityka polegająca na tym, że chciało się rozorganizować Mistrzostwa Europy w Szczecinie, po których zostały tylko i wyłącznie długi w Polskim Związku Gimnastycznym. Same zadłużenie w Europejskiej Federacji Gimnastycznej to jest blisko 800 tysięcy złotych plus inne rzeczy. To robi nam kwotę niebotyczną. Ja przypomnę, że budżet związku jest naprawdę nieduży. W ostatnim ostatnich 2 latach. Zawodnicy mieszkają często, muszą sobie sami przygotowywać jedzenie, sami kupować jedzenie, za które w części oczywiście dostają zwroty, chociaż od sierpnia tego roku, mimo że mamy w październiku Mistrzostwa Świata, nie otrzymują zwrotów za te środki i ja tak samo pracuję jeszcze przez 2 miesiące, zamiast mieć roczny kontrakt w związku, tak jak to było w latach poprzednich, to tak naprawdę jeszcze nie mam umowy podpisanej od początku roku. Pieniążki wpływają oczywiście, ale jak zapytam, do kiedy pracuję, no to odpowiedź jest, że do października. Tak naprawdę od 2 lat wegetujemy troszeczkę tutaj, jeśli chodzi o pracę. Pierwsze 2 lata mojej pracy jako trenera kadry było bardzo fajne, bo rzeczywiście było nas stać na wiele rzeczy. Można było normalnie prowadzić zajęcia. W tej chwili, tak jak powiedziałem, zawodnicy sami się żywią, sami muszą dbać o miejsca noclegowe. My jako trenerzy musimy walczyć o to, żeby gdziekolwiek pojechać. Mamy przy sobie co prawda 2 Puchary Świata, ale przypomnę tylko, że my jako kadra przez ostatnie 2 lata to będą nasze tak naprawdę pierwsze 2 Puchary Świata, na które wyjeżdżamy. Nie byliśmy ani razu na Mistrzostwach Świata przez te blisko 4 lata. Pierwszy raz w zasadzie jadę z debiutantami na Mistrzostwa Świata, więc nie wiem tak naprawdę, co tam się może wydarzyć. Wymaga się od nas robienia wyników kwalifikacji olimpijskiej i owszem, ja jako trener za to odpowiadam, ale można brać odpowiedzialność za coś, jeżeli ma się chociaż minimum jakiejkolwiek jakby stworzonych warunków do przygotowań, a tak naprawdę my tutaj własnymi siłami, pomysłami łatamy wszelkie dziury. Niestety ta polityka, która jest prowadzona w ostatnim 4-leciu przez obecną prezes Stanisław Wiszyn, jest polityką po prostu prowadzącą nas rzeczywiście na dno. Rzeczywiście nie mamy ani wyników sportowych, ale jeżeli, nie czarujmy się, jeżeli nie będzie odpowiedniej organizacji w związku sportowym, jeżeli to wszystkie te klocki nie będą poukładane, to nie będzie wyników sportowych nigdy. No jeżeli my nawet pracując z kadrą nie mamy fizjoterapeuty, to o czym my chcemy rozmawiać?
No to w takim razie Blanik musi skończyć karierę trenerską, rozpocząć misję prezesowania związkowi, to pewnie poskładasz te klocki. W takim razie jeszcze króciutko, bo jest jeden zawodnik, a może nie jeden, który skacze twój skok. Jakie w związku z tym perspektywy? Bo nie oszukujmy się, przez lata, no mieliśmy Andrzeja Szajnę, mieliśmy braci Kubiców, ale to była no, w szczytowych momentach 10 światowa i to naprawdę przy odrobinie szczęścia. Potem był Blanik i blask złota olimpijskiego, a więc wracamy do rzeczywistości. Ty byłeś jedyny na tej pustyni. No i teraz perspektywa, trzeba będzie już weryfikować czas tej 4-letniej pracy.
Generalnie można powiedzieć tak, że w Polsce tak naprawdę powinniśmy postawić sobie jako gimnastyka priorytety. Dla mnie priorytetem, jeżeli spojrzymy na kadrę seniorów, to tak naprawdę jest 2 zawodników, na których powinno się stawiać. To jest Dawid Węglarz, o którym rozmawialiśmy, który skacze skok Blanika, aczkolwiek cieszymy się, że Dawid, ponieważ Dawid uległ bardzo groźnym wypadkowi na Mistrzostwach Europy właśnie podczas skoku Blanika, gdzie wylądował na głowie i było bardzo duże zagrożenie urazy kręgosłupa. Dobrze się to skończyło, wrócił do formy, przygotowuje wielobój. W tej chwili na to się przygotowuję, tak przez to idzie kwalifikacja olimpijska. Drugim zawodnikiem jest Filip Sasna, którzy mają przed sobą, ta dwójka ma przed sobą jeszcze kilka lat perspektywy pracy i za 4 lata naprawdę to są zawodnicy, którzy z powodzeniem na pewno mogą powalczyć o udział w igrzyskach i coś więcej. No i 2, myślę, juniorów, to jest Kasper Ganczarek, między innymi finalista Europejskich Igrzysk Juniorów i Filip Front ze Szczecina, który też pracuje pod moim okiem. Bardzo uzdolniony zawodnik pod kątem skoku, który wykonuje skoki już w tej chwili na poziomie czołówki europejskiej i światowej i dobrze zapowiadający się jest na ćwiczeniach na kółkach. I Kacper Ganczarek, o którym już wspomniałem, to szczerze powiedziawszy 2 seniorów i 2 juniorów, na których ja osobiście bym postawił wszystko i po prostu dał im możliwość rozwoju. Ale niestety na dzień dzisiejszy tych możliwości rozwojowych dla nich z tą władzą nie widzę.